Kochani, kończymy nasze święte misje. Dzisiaj szósty dzień naszych spotkań na temat mszy świętej, jak Kościół, zobaczcie, w sposób jakby niezależny od naszych spotkań, od tego, co się tu dzieje, daje nam słowo. Daje nam słowo o gościach weselnych i Panu młodym. Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach mówili, że wtedy, kiedy Jezus stąpił na ziemię i stał się człowiekiem pośród ludzi, to ten czas do Jego śmierci to był czas godów takich weselnych. Jezus był Panem młodym, a ludzie byli tymi gośćmi zaproszonymi na ucztę. Później Jezus został zamordowany na krzyżu i był czas postu, pokuty. A później, kiedy odchodził z tej ziemi, odchodził, wstąpił do nieba i zesłał Ducha Świętego i sprawił, że każdy z nas, każdy z tych ludzi, mieszkańców ziemi, może uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować Komunię Świętą, to znowu ten czas nazywany jest czasem godów weselnych. I my, kochani, tak naprawdę żyjemy w takim czasie, właśnie kiedy Jezus z każdym z nas już tu na ziemi, a jeszcze nie objawiło się, co będzie tam. Już tu na ziemi chce wejść z człowiekiem w taką relację, jakiej nie ma możliwości wejść mąż z żoną. Na znacznie głębszej, w głębszej postaci, w znacznie głębszej płaszczyźnie. To są gody weselne. Szokujące to jest dla nas, że Pan Bóg tak właśnie patrzy na ten czas. I teraz całe nasze zadanie ma polegać na tym, żeby bardzo mocno rozwijać w sobie wiarę, by dorastać do tego, co On chce z nami czynić tutaj na ziemi. A kluczem do tego wszystkiego jest Eucharystia. Tak jak wczoraj powiedziałem już, że wszystko, co w Ewangelii się wydarzyło, jak mówią święci, jest komentarzem do czego? Do Eucharystii. A niektórzy twierdzą, że cała historia zbawienia wydarzyła się tylko po to, żeby zaistniała Eucharystia. Ona jest centrum wszystkiego tu na ziemi, ale jest dopiero przygotowaniem do czegoś jeszcze pełniejszego. Kochani, przepraszam za taki długi wstęp. Na poprzednich mszach on był znacznie krótszy. Dlatego muszę skrócić jeszcze inne rzeczy. Powiedzmy sobie ciąg dalszy naszych rozważań. Wczoraj mówiliśmy o Komunii Świętej, a dzisiaj chciałbym wam parę słów powiedzieć na temat obrzędów zakończenia mszy świętej. Otóż zobaczcie, na koniec mszy świętej Pan Bóg przez kapłana każdego z nas błogosławi. A błogosławiąc, tak jakby każdemu z nas powiedział tak, a teraz ja błogosławię ciebie, czyli czynię ciebie szczęśliwym, bo to są przecież synonimy, czyli słowa, które tak naprawdę znaczą dokładnie to samo. I jako znak tego szczęścia Bóg daje nam co? No co Bóg nam daje? Nie, jeszcze raz. Znak szczęścia. Co Bóg nam daje? No krzyż. Zobaczcie, krzyż na koniec mszy świętej to jest od strony Pana Boga znak szczęścia, że On cię zapewnia, że czyni ciebie szczęśliwym. Ale kochani, dla nas krzyż to przecież znak cierpienia i śmierci. A więc jak można czynić kogoś szczęśliwym, dając mu to, co po ludzku jest zaprzeczeniem szczęścia? No tak, ale po ludzku. A my przychodzimy na mszę świętą, żeby uczyć się nie ludzkiego spojrzenia na to, co się tu dzieje, ale Bożego spojrzenia. A jakie jest Boże spojrzenie? Kochani, Boże spojrzenie jest między innymi takie. Jesteśmy w tym punkcie rozważań o mszy świętej, kiedy już przyjęliśmy komunię. A więc wtedy, kiedy przyjmowaliśmy komunię, to Pan Jezus tak jakby każdemu z nas powiedział takie słowa. Zobacz, ja przez tę komunię uczyniłem z Twojego wnętrza żywe tabernakulum. Ty jesteś jak żywa monstrancja, dlatego pamiętaj, że ten Bóg, którego masz w sobie, ma taką moc, że może największe Twoje cierpienie zamienić w największe błogosławieństwo. I dla ilustracji tej prawdy opowiem Wam historię z życia wziętą. Przepraszam, że niektórzy już ją znają. Opowiadałem ją na poprzednich mszach świętych, a widzę, że sporo osób jest, które już były dzisiaj. To u sobie utrwalicie, to jeszcze będziecie też może innym opowiadać. Historia wydarzyła się w Leśniowie. Jeśli ktoś jeszcze z was nie był, na pewno większość z was była w Leśniowie, ale jeśli ktoś nie był, to gorąco polecam. Jedyne na kuli ziemskiej sanktuarium rodzinnych błogosławieństw. Kilkanaście lat temu w Leśniowie sprawowałem Eucharystię i kiedy wygłosiłem naukę, mikrofon wzięła młoda kobieta i publicznie w kościele opowiedziała historię swojego życia. Za jej pozwoleniem, chociaż robiła mi bardzo duże problemy, chciałbym wam tę zdumiewającą, a dla niektórych nawet szokującą historię teraz opowiedzieć. Posłuchajcie, ta pani powiedziała tak. Miałam męża, którego bardzo kochałam z wzajemnością i kiedy urodziło nam się drugie dziecko, mój mąż nagle umarł. Wpadłam w rozpacz. Nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Ktoś mi powiedział, jedź do Leśniowa, do Matki Bożej. Ale jak ja mogłam jechać do Leśniowa, skoro z mężem chodziliśmy do kościoła raz albo dwa razy w roku? Jednak po wielu przynagleniach ze strony wielu ludzi odważyłam się i pojechałam. Pojechałam raz, drugi, dziesiąty, setny, wyspowiadałam się i codziennie przyjmowałam Komunię Świętą. I podczas jednej mszy świętej Pan Bóg dał mi taką łaskę, że zrozumiałam sercem, że śmierć mojego męża, którego bardzo kochałam, to było największe błogosławieństwo w moim życiu. Wyobrażasz sobie? Wiecie, kiedy ona to powiedziała, to ludzie w kościele zamarli z wrażenia. A po chwili niektórzy z tych ludzi zaczęli się buntować na to, krytykować to. Ja do końca życia nie zapomnę jednego krytycznego głosu jednej pani, która półgłosem w malutkim kościele, także wszyscy to słyszeli, powiedziała tak: kobieto, ty chyba zwariowałaś. Jak możesz śmierć męża, którego kochałaś, nazwać największym błogosławieństwem w życiu? A tamta wzruszyła się, kiedy to powiedziała i dlatego zamilkła, a po chwili, kiedy doszła do siebie, dokończyła świadectwo mówiąc tak: bo ja wprawdzie straciłam męża, którego bardzo kochałam, ale odzyskałam Pana Boga, którego kocham jeszcze bardziej. Wiesz już, po co jest msza święta? To raz jeszcze tobie to przypominam. Ona nie jest po to, żebyś się pomodlił, bo tu są cuda nad cudami i one nie są dla wybranych. One są dla wszystkich. A wiesz dlaczego? Bo każdy z nas od czasu do czasu przeżywa cierpienie. Jeśli przeżywasz cierpienie jakiegokolwiek rodzaju, to msza święta dla ciebie jest po to, żeby podczas mszy świętej, między innymi oczywiście, żeby podczas mszy świętej twoje cierpienie zamieniło się w błogosławieństwo. Dokładnie tak jak u tej kobiety. I kochani, cały nasz problem polega na tym, że Pan Bóg dwoi się i troi, żeby doszło do tej przemiany, bo Jemu na tym bardzo zależy. Tylko my mamy zatwardziałe serca. A ta zatwardziałość serc polega na tym, że zobaczcie, przychodzimy na mszę świętą, przyjmujemy komunię świętą, mamy Boga w sobie, a potem przychodzimy do domu i co robimy? No włączamy telewizor albo komputer. I to jest nasza pasja. I tym my się pasjonujemy. I jak ten Pan Jezus ma się w nas rozwijać, wpływać na nasze życie? Kochani, dzisiaj rano, nieważne kiedy, dzisiaj miałem spotkanie z pewnym mężczyzną z waszej parafii, chyba z waszej, nie pytałem, czy z waszej parafii, ale mężczyzną, który mnie zaskoczył, bo powiedział tak: ojcze, od czasu pandemii nie włączyłem jeszcze ani razu telewizora. Ani razu. Pan Bóg dał mi taką łaskę, że stwierdziłem, że to, co oni proponują tam, to jest jedno wielkie kłamstwo, które mnie odczłowiecza. Włączam tylko wtedy, kiedy jest msza święta z Jasnej Góry o godzinie 7:00 i codziennie w tej mszy świętej uczestniczę. I nic innego, tylko to. Czy ojciec myśli, że ja jestem przez to biedniejszy, mniej wiem, mniej szczęśliwy jestem? Wcale nie. Dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Kochani, nie dajcie się zmanipulować. Nie dajcie się oszukiwać. Bo jesteśmy perfekcyjnie. Nawet nikt nie z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie, ilu ludzi, jakie sztaby ludzi, jakie pieniądze, jakie wielkie organizacje stoją za tym, żeby oszukiwać nas w taki sposób, żebyśmy my myśleli, że jest tak, jak oni pokazują nam. To jest jedna wielka fikcja. Jedna wielka fikcja. A najgorsze jest to, że ta fikcja jest jeszcze tak spreparowana, że ona potrafi wyssać z nas wiarę. Że ona często nas nawet odczłowiecza, a my im jeszcze za to płacimy. Kochani, ostatni element mszy świętej, na który chciałem zwrócić uwagę, to zobaczcie. Na koniec mszy świętej, kiedy Pan Bóg nas błogosławi przez kapłana, to jeszcze kapłan wypowiada jedno zdanie. Różnie może to kapłan powiedzieć, bo zauważam, że w waszej świątyni kapłani niektórzy korzystają, ojcowie korzystają z tej formy, którą daje Kościół, ale taka najczęstsza forma to jest idźcie w pokoju Chrystusa. Pamiętamy to. I o dziwo w tym zdaniu najważniejsze jest pierwsze słowo, idźcie. Co to znaczy idźcie? Idźcie to znaczy, że w tym momencie kończy się msza święta sakramentalna i rozpoczyna się msza twojego życia. Czyli zostałeś wyposażony w Pana Boga tak bardzo, że nie ma możliwości bardziej. Nie ma takiej możliwości. Pan Bóg dał ci wszystko. Wszystko dosłownie, bo dał ci siebie. I teraz tego Boga, którego otrzymałeś, masz wnieść w swoją codzienność. Jak? No przez miłość czynioną wobec innych, miłosierdzie, życzliwość, otwartość. Przez widzenie w drugim człowieku Jezusa. I to jest, kochani, wasze kapłaństwo. My, księża wyświęceni przez biskupa, stajemy za tym ołtarzem i sprawujemy mszę świętą sakramentalną. A wy, już od momentu chrztu świętego, kiedy byliście wyświęceni na kapłanów, mając dar kapłaństwa powszechnego, wy sprawujecie mszę świętą w waszej codzienności. Jak? No jeden element powiedziałem przed chwilą. Przez życzliwość okazywaną drugiemu człowiekowi, zrozumienie, miłość, miłosierdzie. Ale są inne jeszcze rzeczy. Jakie? Na przykład święta Tereska kiedyś powiedziała takie szokujące dla wielu ludzi słowa: papierek podniesiony z ziemi z miłości do Jezusa może zbawić grzesznika. Co to znaczy? To znaczy, jeśli jesteś świadomy, co dostajesz w Kościele, że jesteś przepełniony Bogiem, jeśli odpowiedziałeś na tę miłość. Bo mogę tak przyjąć Komunię Świętą, że mogę usłyszeć gdzieś w środku słowa, które Jezus powiedział do Faustyny Świętej. A powiedział tak, że jeśli dusza ludzka przyjmuje mnie bez miłości, bez żarliwości, to ja odchodzę od takiej duszy. Nie chcę w niej być. Dlatego Panu Bogu nie chodzi o to, żebyś ty przyjął Komunię Świętą, tylko Jemu chodzi o to, żebyś z żarliwym sercem przyjął tę Komunię Świętą. I wtedy On jest w tobie. Jeśli jest w tobie ta Jego miłość i potrafisz zwykłe czynności dnia wykonywać z miłością dla Pana Jezusa, dla Jego chwały, zwykłe czynności, to wtedy te zwykłe czynności ciebie uświęcają i wpływają również na to, że przez nie możesz pomagać innym ludziom. Kochani, to jest rewolucja, którą światu przyniosło chrześcijaństwo. Bo od strony Pana Boga nie ma żadnego znaczenia, jaką pracę ty wykonujesz. Jemu tylko chodzi o jedno. Miłość. Żebyś wkładał w to, co robisz. Żebyś robił to dla Niego. Żebyś miał intencje. Taki detal. Czy ktoś z was używa nóg do chodzenia? Głupie pytanie, prawda? Wszyscy. Wszyscy. Chodzimy sobie, idziesz sobie do pracy, idziesz sobie na spacer, idziesz sobie do kościoła i możesz w trakcie, kiedy chodzisz, możesz sobie myśleć o przysłowiowych niebieskich migdałach. Możesz myśleć o tym, że twoja sąsiadka cię wczoraj zraniła, coś źle powiedziała i zgryzoty masz z tego powodu. Możesz myśleć o tym, że jutro będziesz miał trudne spotkanie i już się tym przejmujesz, ale możesz przypomnieć sobie jedno zdanie. Możesz sobie przypomnieć jedno zdanie z Ewangelii i wtedy, kiedy sobie idziesz, rozmyślać o tym zdaniu. A możesz jeszcze głębiej to zrobić. Czy Jezus używał nóg do chodzenia? Głupie pytanie. Wszyscy wiedzą, że tak. Dużo chodził, bo wtedy nie było ani samochodów, ani rowerów, ani hulajnogi. Jezus dużo chodził, bardzo dużo. I w trakcie jak chodził, jeśli miał przy sobie bliskich, to zawsze ich ewangelizował, zawsze im mówił coś. Ale było niejednokrotnie tak, że sam chodził. I wtedy, co Jezus robił, kiedy chodził? Czy kiedyś zastanawialiście się nad tym? Myślał o jednym. Jak to zrobić, żeby ci ludzie uwierzyli w Boga, żeby Go kochali? Cały czas myślał o zbawieniu innych. I teraz, jeśli ty idąc, będziesz łączył się z myślami Jezusa, z tym, o czym On myślał, to te twoje kroki, które stawiasz, mają tak wielką moc, że nie wyobrażasz sobie, ile możesz tymi świętymi krokami czynić. Twoje kroki w tym momencie są krokami, którymi zmierzasz do nieba, ale wszystko zależy od ciebie. Jak je wykorzystasz? Kochani, to jest więcej niż rewolucja, którą światu dało chrześcijaństwo. Tylko czy my chcemy, czy już jesteśmy tak omamieni mediami, że robimy tak, jak oni nam tam mówią,
jesteś większy od tego wszystkiego, nieskończenie razy większy. Nie daj się manipulować. Daj się owładnąć Jezusowi, który wszystko ci dał i chce, żebyś był szczęśliwy tutaj, gdzie żyjesz i co robisz. Ale wykonuj to wszystko sercem, wewnętrznie. Kochaj Go w sercu, kochaj Go. Mów Mu, rozmawiaj z Nim w ciągu dnia. Masz wiele jałowych przebiegów w ciągu dnia. Nie marnuj tego na to, żeby myśleć źle o innych. Żeby myśleć o Tusku i o innych ludziach, politykach, którzy gotują nam rzeczywiście bardzo wielkie złe rzeczy. Bardzo wielkie. I to jest dopiero początek tego. Będą jeszcze dużo gorsze rzeczy. Nie myśl o tym, bo nie masz na to żadnego wpływu. Masz wpływ na to, czy będziesz szczęśliwy w łączności z Jezusem. On jest ponad tym wszystkim. Ponad tym wszystkim. Dlatego daję Mu szansę, żeby On uczynił twoje życie szczęśliwym już tu, już teraz. A początek, zobaczcie, bierze się skąd? Z Eucharystii. Jeśli głęboko ją przeżyjesz, mocno ją przeżyjesz, to wtedy ta Eucharystia będzie w tobie trwała. Niech Maryja, kochani, ta, która najwięcej z tych spraw rozumiała, niech ona uczy nas takiego przeżywania codzienności, żebyśmy w niej już odczytywali i widzieli, że jesteśmy na uczcie weselnej. Jezus jest twoim panem młodym, a ty, twoja dusza, jest dla niego panną młodą, oblubienicą. Kochani, niech Maryja pokaże nam tę wielkość, da nam łaskę zachwycenia, wyprosi nam łaskę zachwycenia się tym i życia zgodnie z Bożym prawem. Zgodnie z tym, co Jezus nam proponuje, a On nam proponuje tylko to, co rozwija, co jednoczy z Nim, co daje człowiekowi szczęście. Niech ono będzie naszym udziałem coraz mocniej i pełniej każdego dnia przez coraz głębiej i częściej przeżywaną Eucharystię. Amen.